Już 14 czerwca wielka warszawska premiera książki doktora Leszka Sykulskiego Geopolityka świata wielobiegunowego. Zapraszamy na spotkanie autorskie pana doktora na ulicę Wilcza 58A, restauracja Przyjaciele. Zachęcamy również do zrzutki na transmisję live na żywo z wydarzenia. Jakby państwo nie mogli uczestniczyć osobiście, transmisja odbędzie się na wielu kanałach. Jak pana doktora Leszka Sykulskiego czy Piotra Szlachtowicza, PSTV. Wszystkie materiały w opisie filmu. Zapraszamy.
Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy w restauracji Przyjaciele na premierze, powiedziałem warszawskiej, ale chyba ogólnopolskiej tak naprawdę, najnowszej książki pana doktora Leszka Sykulskiego, Geopolityka świata wielobiegunowego. Witamy serdecznie. Poproszę o brawa. Oczywiście doktor Leszek Sykulski jest tutaj ze mną dzisiaj. Dziękuję za przyjście, za to, że chcieliście w ten no taki, powiedziałbym nawet nie wiem, czy wiosenny dzień dzisiaj się tutaj zjawić. Bardzo wam za to dziękuję. Bardzo dziękuję przede wszystkim panu doktorowi za tę książkę i za to, co robi. To również dziesięciolecie podcastu geopolitycznego, no, kanału na YouTubie pana doktora, którym to szerzył wiedzę na temat tego, co się dzieje na świecie, ostrzegał przed rzeczami, które się dzieją. No i mogę śmiało powiedzieć, że pan doktor ostatnio w wywiadzie udzielonym mi na PSTV powiedział, mieliśmy rację. No i mieliśmy, bo jak dzisiaj słucham tego, nawet dzisiaj niektórych programów, szczególnie z panem redaktorem Parafianowiczem w Polsacie, wyobraźcie sobie państwo, to powiem szczerze, mieliśmy rację i szczególnie pan doktor miał, bo odważnie szerzył tezę, o których dzisiaj mam nadzieję opowie kilka słów. Przede wszystkim witamy również tych, którzy nie mogli dzisiaj się tu zjawić w Warszawie, a oglądają nas poprzez stronę pana doktora Leszka Sykulskiego i również PSTV. Witamy widzów na żywo. Cały czas można wspierać zrzutkę, dzięki której możemy nadawać dzisiaj na żywo właśnie na tych dwóch kanałach i możemy dzisiaj właśnie relacjonować to spotkanie. Co do samej, myślę, że najpierw porozmawiamy przez 45 minut o tej oto właśnie książce, najnowszym dziele pana doktora. Później poprosimy o pytania z sali, jeśli będziecie państwo mieli takowe, to oczywiście jesteśmy, pan doktor jest otwarty i chętnie odpowie na każde. Jeszcze raz poproszę o gromkie brawa doktor Leszek Sykulski. Czytając tę książkę miałem takie pierwsze wrażenie, i to bardzo fajne wrażenie, to znaczy, że doktor Leszek Sykulski napisał, oczywiście sam mówi o tym, książkę popularno-naukową, żeby to się lepiej czytało, żeby to było bardziej przejrzyste dla osoby, która niekoniecznie interesuje się kwestiami geopolitycznymi, ale ja określam tę książkę jako swego rodzaju elementarz geopolityki, w tym bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. I pytanie proste, dlaczego w takiej formie, co podkusiło pana, panie doktorze, żeby napisać właśnie tę książkę w takiej formie? Bardzo proszę.
Dzień dobry państwu tutaj w Warszawie, dzień dobry państwu przed ekranami. Serdecznie dziękuję za to, że państwo poświęcili swój czas, aby się ze mną spotkać 14 czerwca 2026 roku w stolicy naszego kraju i także dziękuję wszystkim tym, którzy są przed ekranami. Nie przedłużając, dlaczego ta książka, pomyślałem, że jako człowiek, który zajmuje się intelektualnie, naukowo i popularno-naukowo geopolityką, jej popularyzacją, ale także oczywiście zgłębianiem na tej niwie naukowej, najlepszą formą uczczenia dziesięciolecia promowania geopolityki przez nowe media, niewątpliwie takim medium jest YouTube, są media streamingowe, będzie napisanie kolejnej książki, ale nie książki naukowej, nie książki opatrzonej, jak to się mówi obecnie, nieco pogardliwie, przypisozą, bo to jest taka, można powiedzieć, maniera, która dzisiaj powstaje mnóstwo książek popularno-naukowych, publicystycznych, które są opatrzone wieloma przypisami, natomiast chodziło mi o stworzenie czegoś prostego, co się będzie dobrze czytało, a co będzie podsumowaniem tych naszych 10 lat rozmów o zmieniającym się świecie, o tej dynamice świata, a nie ukrywam, że to moje kilkunastoletnie doświadczenie akademickie, kontakt ze studentami, kontakt także z młodszymi adeptami geopolityki powoduje, że mam pewną łatwość w tworzeniu form przystępnych, form takich jak skrypty akademickie. Już w ciągu ostatnich 3 lat napisałem, przez 3 lata ostatnie można powiedzieć, pisałem podręcznik do geopolityki, taki można powiedzieć podręcznik akademicki, pełnoprawny, duży, ponad 600-stronicowy, który mam nadzieję na początku przyszłego roku się ukaże i to będzie takie wielkie kompendium wiedzy dla ludzi, którzy naprawdę poważnie, poważnie myślą o zajmowaniu się geopolityką w sensie naukowym czy w sensie nawet praktycznym. Natomiast ta książka jest adresowana dla każdego i to jest ta różnica między skryptem akademickim, podręcznikiem akademickim, nie mówiąc o monografii, że to jest książka, po którą może sięgnąć każdy. Nie trzeba znać dobrze historii, nie trzeba znać geografii, nie trzeba się w ogóle interesować polityką międzynarodową. W mojej ocenie, aby po tę książkę sięgnąć, aby dowiedzieć się, czym jest Pax Americana, właściwie czym było Pax Americana, czym jest świat jednobiegunowy, czym się różni od świata wielobiegunowego, czym są takie organizacje jak BRICS, Szanghajska Organizacja Współpracy i tak naprawdę w którym miejscu na świecie dzisiaj się znajdujemy, bo to jest fundamentalne pytanie i myślę, że wszystkich nas ono dzisiaj nurtuje. Zdajemy sobie sprawę, jak wielkie kontrowersje wywołuje geopolityka, tematyka geopolityczna. Wiemy, co się działo przez ostatnich ponad 4 lata w Polsce, jeżeli chodzi o debatę międzynarodową. Wiemy, jak bardzo cenzurowana była ta debata i to nie boję się tego mówić tutaj wprost. Były osoby takie jak ja, były szykanowane za to, że ośmielały się tylko i wyłącznie mówić, iż bezwarunkowe wspieranie Ukrainy nie służy polskiej racji stanu, nie służy polskiemu interesowi narodowemu i nie chodzi tu o, powiedziałbym, jakieś ideologiczne matryce, ale chodzi o merytoryczną argumentację. Natomiast widzimy, że to, co mówiłem także o tym, że konflikt na Ukrainie, czy wojna na Ukrainie, która przecież nie zaczęła się w roku 2022, tylko w roku 2014, kiedy mówiłem, że ta wojna, jeżeli nawet będzie eskalować, nie pójdzie w stronę wojny pełnoskalowej, to oczywiście również byłem bardzo mocno atakowany, natomiast okazuje się dzisiaj, że luksusowe dzielnice w Kijowie, że ulica Bankowa w Kijowie są absolutnie nietknięte, nie ma żadnej powszechnej mobilizacji w Rosji, nie ma żadnych ataków dekapitacyjnych na najwyższe kierownictwo ukraińskie. Broń z Zachodu idzie wielkimi potokami w sposób absolutnie niezakłócany na front. 100 milionów sztuk amunicji z Polski na Ukrainę przecież nie przejechało jedną ciężarówką. To można było spokojnie sparaliżować. Nie ma wojny pełnoskalowej i tu również się nie pomyliliśmy. Mówię w liczbie mnogiej, bo przecież podcast geopolityczny to dzisiaj już ponad 150 tysięcy subskrybentów. Wiadomo, że nie wszystkie osoby podzielają moje poglądy, opinie we wszystkim, natomiast myślę, że spora część podziela pogląd na pewno ten, że Polska nie powinna wchodzić do żadnej wojny. Myślę, że ta świadomość tego, co zresztą pan redaktor Piotr Szlachtowicz również od wielu, wielu lat bardzo skutecznie przedstawia, że Polska jest do żadnej wojny nieprzygotowana. Przede wszystkim oczywiście Polska nie ma żadnego interesu we wchodzeniu do żadnej wojny. Wiemy doskonale, co się dzieje na Ukrainie. Na Ukrainie giną biedni ludzie. Biedni ludzie z naciskiem na biedni. Jeżeli kogoś nie stać na łapówki, jeżeli kogoś nie stać na to, aby uciec z Ukrainy, nie stać, aby się wykupić, nie ma bogatych rodziców, nie ma rodziców pracujących w resortach, ci ludzie są wyłapywani i brani siłą na front, stąd miesięcznie ponad 20 tysięcy dezercji. Mówiliśmy, tak jak pan redaktor Szlachtowicz powiedział, od samego początku i to się wszystko potwierdza. Ja wiele lat temu, w 2017 roku w grudniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego podczas swojej pierwszej takiej, można powiedzieć, w realu debaty z doktorem Jackiem Bartosiakiem powiedziałem, że na Bliskim Wschodzie prędzej czy później będzie wielka wojna. Możecie Państwo sięgnąć do tego nagrania, ono jest na YouTubie, na moim kanale cały czas. To się potwierdziło. To się potwierdziło w ubiegłym roku także na kanale PSTV na przykład mówiłem i na swoim kanale, że wojna z Iranem nie jest zakończona, że czeka nas niewątpliwie dogrywka. To wszystko się sprawdza, zatem ta dynamika, którą obserwujemy stosunków międzynarodowych, jak Państwo widzicie, wcale niekoniecznie premiuje ludzi, którzy mówią jak jest. Bardzo często, będąc wierny pewnej szkole metodycznej, z której się człowiek wywodzi, tak w moim przypadku z geopolityki klasycznej, często trzeba iść pod prąd. Płacić za to różną cenę, różnych szykan, różnego rodzaju oczywiście nieprzyjemności, natomiast faktem jest, i to jest gorzka satysfakcja, żeby była pełna jasność, to na przestrzeni tych ostatnich lat, a przecież to ja się nie zajmuję geopolityką 10 lat, myślę, że część moich widzów, czytelników moich, zwłaszcza prac, doskonale wie, że w tym roku mija 20 lat od wydania mojej pierwszej książki. To jest chyba książka z zakresu historii, biografia polityczna Edwarda Dębowskiego. Ukazała się w 2006 roku, a zatem to jest 20-lecie pracy pisarskiej mojej, też takie można powiedzieć symboliczne koło. Natomiast geopolityką na poważnie, że tak powiem, zajmuję się od roku 2017, od 2007, przepraszam, od 2007, kiedy założyłem Stowarzyszenie Instytut Geopolityki w Częstochowie, które zaczęło wydawać półrocznik Geopolityka, a następnie założyliśmy Polskie Towarzystwo Geopolityczne, zaczęliśmy organizować ogólnopolskie konferencje, zjazdy geopolityków polskich, konkurs Książka Geopolityczna Roku, kwartalnik Przegląd Geopolityczny, ukazujący się po dziś dzień, wpisany na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To taki rys, króciutki. Mam długą perspektywę, blisko już 20-letnią perspektywę zajmowania się geopolityką. Tak jak mówię, nie tylko jako komentator, jako nauczyciel akademicki, jako badacz. W związku z tym wiem, że trudno w takim kraju jak Polska uprawiać geopolitykę. Bardzo często trzeba iść pod prąd. Natomiast mam taką, i tu już kończę ten wątek, mam taką akurat dobrą satysfakcję z tego, że ja w odróżnieniu od niektórych ludzi ze środowiska geopolitycznego nie musiałem zmieniać swoich poglądów, nie musiałem dokonywać wolty o 180 stopni. Od samego początku zajmowania się geopolityką, wiedzą to najstarsi ludzie, którzy się w tym zajmowali tą geopolityką, od pierwszego zjazdu geopolityków polskich, wiedzą, że zawsze optowałem za opcją kontynentalną, nigdy nie wierzyłem w sojusze egzotyczne, nigdy nie wierzyłem w to, że mocarstwo zamorskie da twarde gwarancje, da twardą polisę ubezpieczeniową w sposób, w perspektywie bezterminowej. Uważałem, że opcja kontynentalna, opcja tą, którą dzisiaj nazywamy i co również w książce znajduje się, doktryna zero wrogów wśród sąsiadów, doktryna normalizacji relacji z sąsiadami i budowy nie mocarstwa militarnego, a mocarstwa gospodarczego, czyli wakaryzm, jest tą drogą, którą Polska powinna przyjąć. Były kiedyś popularne takie debaty geopolityczne. Ja miałem też przyjemność prowadzić takie debaty z bardzo wieloma przedstawicielami tej dyscypliny i dziedziny wiedzy, jak chociażby właśnie wspomnianym doktorem Bartosiakiem, i wielokrotnie mówiłem o tej opcji kontynentalnej. Od tamtego czasu mój adwersarz geopolityczny zdążył już kilkukrotnie zmienić swoje poglądy. Myślę, że po ostatnich wydarzeniach na osi Warszawa-Kijów ma nie lada twardy orzech do zgryzienia. Ja mam tę satysfakcję, że nie muszę zmieniać poglądów. Uważam, że od samego początku mieliśmy tutaj rację. Stąd właśnie ta książka jest takim podsumowaniem. Jest podsumowaniem tych 10 lat. Książka nie jest optymistyczna. Myślę, że są wątki optymistyczne w tej publikacji, ale jak Państwo się wczytacie głębiej, to zobaczycie, że tych zagrożeń w skonfrontowaniu z softwarem, z tym, powiedziałbym, mentalem naszych elit, w cudzysłowie, politycznych, no nie daje to podstaw do jakiegoś wielkiego optymizmu, choć uważam, że sprawa nie jest stracona. Uważam, że jeszcze póki co, Anno Domini 2026, sprawa nie jest stracona. Myślę, że po tę książkę też nie obrażę się, jeżeli sięgną decydenci, bo wiem, że podcast geopolityczny jest oglądany w różnego rodzaju instytucjach państwowych, i także ośrodkach analitycznych. Mam nadzieję, że będą wyciągnięte wnioski także z tej absolutnie błędnej, katastrofalnej polityki zagranicznej, a zwłaszcza polityki wschodniej III Rzeczpospolitej.
Bardzo cieszę się, że pan wspomniał ten wątek, że ten ostatni wątek, o którym pan mówił, bo ja, czytając tę książkę, swego rodzaju się przeraziłem. Dzisiaj, gdy rano oglądałem wywiad z redaktorem Parafianowiczem na Polsacie i słuchałem tych dwóch, pana chyba Witwickiego i drugiego, już nie pamiętam jego nazwiska, proszę wybaczyć, to powiem szczerze, byłem przerażony, bo oni potrzebowali 4 lat, żeby zrozumieć, że kim jest Żeleński, czym jest Ukraina, że zrobiliśmy jeden z najbardziej kardynalnych błędów, prowadząc taką, a nie inną politykę zagraniczną wobec Ukrainy od momentu tego rozszerzenia konfliktu z Rosją. Jak pan to widzi teraz? Czy jest szansa właśnie na otrzeźwienie? Bo mówisz pan, że jest nadzieja. Ja szczerze mówiąc po dzisiejszym wywiadzie, to jeśli wydawało się dosyć rozsądni dziennikarze wśród mainstreamowych, odkrywają po ponad 4 latach, że Żołeński to jest taki, a nie inny, już nie będę tutaj inwektyw używał, to naprawdę jest źle z tymi ludźmi. To znaczy, że oni żyją w zupełnie innej, odrealnionej bańce, której nie ma. Ale czy jest szansa, żeby jednak ten mainstream, albo pojawili się nowi ludzie, decydenci, tutaj rzucę od razu Pax Americana w słowach pana Kaczyńskiego, którego już nie ma, tego Pax Americana, więc czy jest na horyzoncie ktoś, kto rozumie tę geopolitykę, te rzeczy, o których pan pisze, przed którymi pan ostrzega?
No to zacznijmy od samego początku. W telegraficznym skrócie. Lata 90. XX wieku. Pamiętam, jako młody chłopak, bardzo mocno interesujący się sprawami politycznymi, polityką międzynarodową, z uwagą słuchałem całej debaty dotyczącej przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. I pamiętam to jak dziś, że jednym z koronnych argumentów było to, że jeżeli Polska przystąpi do NATO, jeżeli będą bazy wojsk amerykańskich na terytorium Polski, żaden kraj na świecie nie odważy się Polski zaatakować, ponieważ tam, gdzie buty amerykańskiego żołnierza stąpają po ziemi, jest to terytorium absolutnie, można powiedzieć, bezpieczne. I ta wiara, w taką, powiedziałbym, taka ślepa wiara, naiwna wiara, bardzo charakterystyczna dla naszego narodu, który bardzo lubi myśleć emocjami, iluzjami, fantazjami, bardzo romantycznymi porywami. No, wystarczy spojrzeć na całą polską poezję, czy tradycję w ogóle romantyczną tamtego czasu, XIX wieku, żeby zobaczyć, że rzeczywiście jest to naturalne podglebie dla sporej części myśli politycznej. Natomiast tam, gdzie dominują emocje, tam, gdzie dominuje wiara w to, że wdzięczność jest walutą w stosunkach międzynarodowych, tam nie ma mowy o realizmie, tam jest mowa o katastrofie, tam jest mowa o drodze do katastrofy. I w roku 1999, 12 marca, kiedy Polska już przystąpiła do NATO, 5 lat później, w 2004 roku, do Unii Europejskiej, właściwie zapanowała ślepa wiara w koniec historii. W to, co napisał profesor Francis Fukuyama w tym swoim eseju Koniec historii i ostatni człowiek, później rozwiniętym do poziomu książki, że wszystkie kraje świata na zasadzie konwergencji będą się dostosowywać do zachodniego modelu rozwoju, do kapitalizmu, liberalnej demokracji, standardu ochrony praw człowieka. No jakież było wielkie zdziwienie w Stanach Zjednoczonych, wielu ekspertów, środowisk eksperckich, think tanków, które często mają budżet porównywalny z małymi państwami, kiedy okazało się, że najdłużej trwająca wojna w historii Stanów Zjednoczonych, czyli wojna z Afganistanem, rozpoczęta w 2001 roku i zakończona 31 sierpnia 2021 roku, okazała się sromotną klęską. Nie udało się przeszczepić matrycy zachodniej. No właśnie, nie udało się przeszczepić na taki grunt. Nie można być cywilizowanym na dwa sposoby, jak pisał polski historiozof, historyk, filozof historii, profesor Feliks Koneczny. Nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. To się nie udało i ta ślepa wiara w doktrynę multikulti na Zachodzie również poniosła swoją wielką klęskę. Tylko pytanie, jakim kosztem? Kosztem gigantycznego cierpienia ludności cywilnej. Tak, wszystkie te napady, zabójstwa, zamachy bombowe, gwałty, które obserwujemy, no właśnie, obserwujemy we Francji, w krajach Beneluxu, w Wielkiej Brytanii, w Skandynawii, a niestety już od pewnego czasu pewne jaskółki tego widzimy także niestety w Polsce. Nie wyciągają, decydenci państwa polskiego nie wyciągają wniosków z tej historii. Uwierzyli w koniec historii, wprowadzili rozbrojenie państwa polskiego na wielu płaszczyznach, przede wszystkim na płaszczyźnie intelektualnej. Zamarła całkowicie debata akademicka. Zamarła, uwierzono w koniec historii. Naprawdę proszę mi wierzyć, że zapanował postmodernizm, wiara w postprawdę, wiara w to, że będzie wieczny pokój, że wszyscy przyjmą ten model świata atlantyckiego. I to ten uwiąz strategiczny jest dzisiaj widoczny. Nie ma schronów, nie ma obrony cywilnej. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, ja o tym wielokrotnie mówiłem. Raporty Najwyższej Izby Kontroli, ten słynny raport zatytułowany "W schronie się nie schronisz". Poniżej 4% ludzi ma dostęp w ogóle do jakichkolwiek schronów i ukryć. Jeżeli chodzi o schrony przeciwatomowe, to jest, no, grubo poniżej 1%. Polska dzisiaj jest krajem wyjałowionym przemysłowo, jeżeli chodzi o zdolności produkcyjne leków z tak zwanej listy krytycznej. Polska ma zdolności produkcyjne na poziomie poniżej 20%. Dzisiaj, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ja nie wierzę w trwały pokój, nie wierzę w memorandum z Islamabadu, to już uprzedzam być może te bieżące pytania, nie wierzę w to, co Państwo teraz, co możemy obserwować po enuncjacjach prezydenta Donalda Trumpa, czy nawet Abbasa Araghchiego, szefa dyplomacji Iranu. Wiem jedno, Izrael nie zaakceptuje żadnej, na dziś nie zaakceptuje żadnej umowy z Iranem, a to oznacza przejście wojny w stan chroniczny, czyli stale powracający. To oznacza, że cieśnina Ormus dalej będzie selektywnie otwarta, że będą zrywane łańcuchy dostaw, że będzie eskalacja napięcia, że będą problemy, jeżeli chodzi nie tylko o paliwo, nie tylko o dotyczące benzyny, diesla, ale także pochodnych ropy naftowej, siarka, kwas siarkowy, nawozy, hel, brom. Długo by mówić na ten temat. Myślę, że Izrael, elity Izraela nie zrezygnowały z koncepcji Wielkiego Izraela, od Nilu do Eufratu, z koncepcji kanału Ben-Guriona. To niestety dopiero przed nami. Tych konfliktów będzie coraz więcej, ponieważ znaleźliśmy się od roku 2008, który jest taką cezurą. W tej książki również jest cezurą, czyli wielki kryzys na rynku finansowym, pęknięcie bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości, pokazanie, że Amerykanie muszą się zdecydować. Albo globalny żandarm i upadek hegemonii z hukiem, albo stopniowe, sukcesywne odchodzenie od roli żandarma światowego na rzecz modyfikacji geostrategii amerykańskiej w duchu doktryny Monroe. Amerykanie ewidentnie w roku 2010-2011, ustami Hillary Clinton zresztą, wybrali tę drugą wersję, czyli pivot na Pacyfik, zwrot ku Azji. I sukcesywnie dochodzono do tego. W listopadzie 2025 roku prezydent Donald Trump podpisał dokument, który został upubliczniony 5 grudnia ubiegłego roku, Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, która wywraca całą geostrategię amerykańską. Wywraca ją do góry nogami. Wprowadza doktrynę Monroe od oczywiście do Donalda Trumpa. To jest nawiązanie do tej doktryny z 1823 roku. Doktryny Monroe, gdzie Amerykanie przede wszystkim koncentrują swoje siły na zachodniej hemisferze, zabezpieczają swoje interesy na zachodniej półkuli. Drugim obszarem zainteresowania staje się Indo-Pacyfik. Trzecim miała być Europa, ale już po 28 lutego bieżącego roku, po agresji na Iran, wiemy, że Europa spadła w praktyce politycznej na plan czwarty, a zatem na trzecim miejscu jest Bliski Wschód i obrona interesów Izraela, innych sojuszników już w pomniejszym stopniu, no i na czwartym miejscu Europa. Teraz się dowiadujemy, dosłownie na ostatnie miesiące, że jest przyjęta koncepcja NATO 3.0, którą wprowadził Elbridge Colby, wiceszef Pentagonu, a zatem Europa zostaje sama, jeżeli chodzi o obronę konwencjonalną. O tym mówi koncepcja NATO 3.0. Amerykanie zaczynają zwijać swoją obecność. Te ostatnie doniesienia, chociażby New York Timesa, mówią o tym, że liczba samolotów bojowych amerykańskich w Europie ma być zredukowana ze 150 do 100, o 1/3. Ma być wycofany okręt podwodny i ma być wycofana grupa lotniskowcowa. Ma być wycofane wszystkie samoloty cysterny amerykańskie z Europy. To pokazuje, że rzeczywiście mamy do czynienia z opuszczaniem Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o Europę, zostawieniem parasolu nuklearnego, ale jeżeli chodzi o klasyczne wojny, konflikty konwencjonalne, Amerykanie oddają tutaj pole Europejczykom, czyli krótko mówiąc stawiają na to, co kiedyś Emmanuel Macron nazwał autonomią strategiczną Europy. I te wszystkie, ta ślepa wiara decydentów państwa polskiego, że jesteśmy bezpieczni i możemy prowadzić politykę zagraniczną na amerykańskie żyro, możemy grozić Łukaszence, możemy grozić Putinowi. Doszło do tego, że druga osoba w państwie mówiła o wdeptywaniu w ziemię prezydenta mocarstwa atomowego. Do tego doszło do poziomu takiego zawierzenia w te iluzje, że można powiedzieć, co się chce, że można pogrozić, komu się chce na wschodzie, bo za nami stoi właśnie potężny amerykański orzeł, który będzie nas chronił. No okazuje się, że teraz już nie, że mamy sytuację, w której Polska nagle została na lodzie i te ostatnie lata polityki wschodniej III Rzeczpospolitej są latami absolutnej katastrofy i można powiedzieć równi pochyłej równi pochyłej, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Czy ktokolwiek to widzi? Myślę, że patrząc na wszystkie formacje polityczne, które rządziły Polską po roku 1989, nie szukałbym w tych formacjach, które współtworzyły koalicje rządzące, takiej siły, która cokolwiek rozumie. Bo nawet jeżeli są pojedyncze osoby, które w Prawie i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i wszystkich tych przystawkach, łącznie z dawnym SLD, obecną Nową Lewicą, cokolwiek rozumieją, to bardzo często te osoby są uwikłane. One są uwikłane w układy polityczne związane i ze współpracą z obcymi służbami specjalnymi, i z przyjmowaniem lukratywnych korzyści majątkowych i niemajątkowych od różnych grup lobbyingowych na świecie. I to jest gigantyczny, gigantyczny problem. Dlatego nie szukałbym alternatywy wśród formacji, które rządziły Polską po roku 1989.
Panie doktorze, gdzie w tym wszystkim Polska? Czego możemy się spodziewać, ludzie, którzy interesują się właśnie tymi tematami, o których pan mówi, o których pan pisze i które pan promuje? Bo to jest bardzo ważne zdanie, ważne pytanie. Gdzie w tym wszystkim będziemy my, to znaczy Polacy i polskie państwo? Czy zostaniemy zmieleni, poświęceni, strefa zgniotu i tak dalej i tym podobne? Jak to wygląda?
Patrząc na ostatnie lata polityki zagranicznej państwa polskiego, nie sposób nie odnieść wrażenia, że jest wielkie rozdarcie między dwoma frakcjami. Jedna mówi wprost, Polska powinna się rozpłynąć, rozpuścić w państwie europejskim, czyli jest to, nazwijmy to, frakcja brukselska, czy niemiecko-brukselska, która stawia bardzo mocno na federalizację Unii Europejskiej, która mówi, że tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone Europy, Unia Europejska jako państwo federalne daje Polsce gwarancję bezpieczeństwa, że tylko przyjęcie strefy euro, wejście do strefy euro, przyjęcie euro jako waluty da Polsce bezpieczeństwo, oddanie naszego bezpieczeństwa w ręce Niemiec, Francuzów da nam bezpieczeństwo i uważam, że jest to absolutnie, no można powiedzieć, katastrofalna wizja dla państwa polskiego. To nie prowadzi do niczego dobrego. Wiemy, co się dzieje na Zachodzie. To jest model wielkiej podmiany etnicznej, wielkiej podmiany kulturowej, zderzenia cywilizacji, gigantycznego zagrożenia dla bezpieczeństwa zwykłych ludzi. I to jest niestety bardzo silna frakcja w Polsce, obecnie rządząca koalicja naszym krajem, no właśnie optuje za opcją, nazwijmy to, europejską, ale w znaczeniu Federacji Europejskiej, czyli desuwerenizacja Polski w imię jakiegoś wyimaginowanego bezpieczeństwa. Uważam, że jest to niebezpieczeństwo. Jest też druga frakcja, bardzo silna, która mówi o tym, że tylko i wyłącznie ścisły sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i wspieranie Pax Americana da Polsce gwarancję bezpieczeństwa. Problem polega na tym, że to, co powiedział prezes Jarosław Kaczyński już tutaj wspomniane, jeżeli chodzi o wypowiedź, jeszcze na jesieni ubiegłego roku, że jego formacja polityczna opowiada się za Pax Americana, nie koresponduje z rzeczywistością. Znaczy jest to oderwane od twardej rzeczywistości geopolitycznej. Jeżeli ktokolwiek się jeszcze łudził taką wizją, to myślę, że obecna prezydentura Donalda Trumpa jako 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych powinna była go skutecznie wyleczyć z tych iluzji. Bo Donald Trump nie tylko podpisał dwa dokumenty, takie jak Narodowa Strategia Bezpieczeństwa czy Narodowa Strategia Obrony, ten drugi dokument opublikowany 23 stycznia bieżącego roku i tam jest wyraźnie mowa, że Amerykanie rezygnują z roli globalnego żandarma. To jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, bardzo silne sygnały o NATO 3.0. Trzecia sprawa, przykłady sojuszników Stanów Zjednoczonych z Bliskiego Wschodu. Bahrajn, Kuwejt, Katar, Oman, Jordania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska. No i cóż z tego, że tam są amerykańskie bazy, że są tam instalacje militarne. Całkiem niedawno, kilka dni temu, 21 obiektów amerykańskich zostało zbombardowanych przez Iran. I co? I Donald Trump mówi o pokoju, o podpisywaniu memorandum z Islamabadu. To nie daje gwarancji, szanowni państwo. Powiem więcej. Iran w tym roku przyjął, można powiedzieć, nową doktrynę wojskową, która moim zdaniem będzie przyjęta także w Europie przez takie kraje jak na przykład Rosja. To znaczy, jeżeli jest konflikt i dane państwo w regionu, czy mocarstwo, jedno z mocarstw światowych, atakuje Iran, Iran sobie rości prawo nawet do wyprzedzających uderzeń na sojuszników tego państwa czy tego mocarstwa w regionie. A zatem nie tylko odpowiedź na Izrael, ale na wszystkich sojuszników koalicji amerykańsko-izraelskiej na Bliskim Wschodzie jest w obszarze zainteresowania dzisiaj Iranu. I to widzimy, widzieliśmy to dokładnie 7 czerwca, kiedy po tym bestialskim ataku na ludność cywilną w Bejrucie, na przedmieściach Bejrutu, stolicy Libanu, mówię o ataku izraelskim, Iran, nie czekając na uderzenie Izraela, ponowne uderzenie Izraela na swój kraj, wystrzelił rakiety i drony w stronę Izraela. A zatem to jest nowa doktryna. I w tym momencie jest wielki szok, jest szok i niedowierzanie, że Amerykanie tak gwałtownie według decydentów państwa polskiego zmieniają swoją strategię, że jest brak alternatywy. To jest druga opcja, opcja proamerykańska. Próbowano łączyć te dwie opcje, mówiąc o opcji euroatlantyckiej. I to można powiedzieć była taka opcja, która prowadziła Polskę do członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej. Później bardzo mocno te dwie opcje się zaczęły rozjeżdżać, bo zwolennicy opcji federalnej czy federalistycznej, no wiadomo, zaczęli grać w mocarstwo europejskie, w cudzysłowie, druga strona w utrzymanie hegemonii Stanów Zjednoczonych, co okazało się być zadaniem karkołomnym po 2008 roku. I nikt nie pamięta o jeszcze trzeciej i czwartej opcji, jaka jest w polskiej myśli geopolitycznej po roku 1989. Ta trzecia opcja to jest opcja niezależnego od Unii Europejskiej, a nawet niezależnego od Stanów Zjednoczonych Międzymorza, koncepcja Intermarium. I trzecia opcja nazywana opcją kontynentalną, ale w znaczeniu niemilitarnym, nie budowania Międzymorza, ale budowania Polski jako mocarstwa gospodarczego, mającego zrównoważone relacje ze wszystkimi sąsiadami, ale także rozwinięte relacje z nowymi potęgami światowymi, z grupą BRICS, z Szanghajską Organizacją Współpracy, zwłaszcza mówię tutaj o już po tym przystąpieniu Chin do Światowej Organizacji Handlu w 2001 roku, nazywana często wakaryzmem, doktryną wakaryzmu, czyli odrzucamy pomachiwanie szabelką, nie tworzymy jakiegoś mitycznego bloku Międzymorza. Dlaczego mitycznego, to oczywiście wytłumaczę, ale stawiamy się jako hub gospodarczy, aby w naszym kraju krzyżowały się interesy gospodarcze amerykańskie, niemieckie, szeroko europejskie, rosyjskie, białoruskie, chińskie, irańskie, tureckie i tak dalej, jeżeli tutaj będzie, Polska będzie prawdziwym hubem, nie będzie prowadziła polityki niezrównoważonej, polityki drażnienia sąsiadów, będziemy mieli zdecydowanie lepszą pozycję negocjacyjną, będziemy krajem o wiele bezpieczniejszym poprzez zabezpieczenia aktywów tych wielkich graczy. Dlaczego Intermarium jest utopią? Dlatego, że Międzymorze w odróżnieniu od inicjatywy Trójmorza zakłada członkostwo Białorusi i Ukrainy. Problem polega na tym, że wszyscy ci zwolennicy Intermarium, kiedyś miałem przyjemność rozmawiać z profesorem Leszkiem Moczulskim, nieżyjącym już, jednym z nestorów polskiej geopolityki, i on ślepo wierzył w to, święcie wierzył i ślepo moim zdaniem wierzył w to, że jest możliwe zbudowanie Międzymorza z Ukrainą, w której Ukraińcy zaakceptują dominację państwa polskiego i Polaków w tym układzie. Problem polega na tym, że pan profesor Leszek Moczulski, mimo z tego, że właściwie wydawało się, że urodzony i wychowany w PRL-u, powinien znać język rosyjski i znać literaturę, no właśnie, tę wschodnią literaturę, nie znał tej. To przyznał mi sam osobiście podczas spotkania na jednej z konferencji naukowych. Nie znał literatury rosyjskojęzycznej i nie znał literatury ukraińskojęzycznej. To jest potężny problem, że dzisiaj 99,9% osób, które publicznie wypowiadają się na temat współpracy z Ukrainą, współpracy, czy mówią o Międzymorzu, nie zna ukraińskojęzycznej literatury geopolitycznej, a jest taka, szanowni państwo, miałem przyjemność być i mam przyjemność nadal być prezesem jednego z towarzystw naukowych, które wydało dwie książki z tekstami źródłowymi ukraińskich politologów, myślicieli politycznych, działaczy politycznych, strategów. dla Ukraińców wybitnych, dla nas w większej mierze po prostu zbrodniarzy. I wiem, że korzeń myśli ukraińskiej absolutnie odrzuca jakiekolwiek zaakceptowanie dominacji polskiej na obszarze Międzymorza. Intermarium jako koncepcja jest obecna w ukraińskiej myśli geopolitycznej, ale w takim układzie, w którym Ukraina tworzy ścisły sojusz z Niemcami ponad głowami Polaków, a Polacy są zdominowani i sprowadzeni do roli gospodarstwa pomocniczego Niemiec i Ukrainy. I to jest potężny problem. Podobnie jak doktryna Giedroycia, która była bardzo popularna i która stanowiła dla intermariuszy, no czyli dla zwolenników intermarium, taki można powiedzieć azymut, taką pochodnię, taką latarnię morską. Tylko problem polega na tym, że niewiele osób zadało sobie trud, aby naprawdę poczytać Giedroycia. I Giedroyć pisał, jeżeli na Ukrainie, jeżeli na Litwie, jeżeli na Białorusi czynniki sprawcze, czynniki decyzyjne będą budować swoją tożsamość, także mit założycielski swojego państwa na korzeniu antypolskim, należy równoważyć te wpływy taktycznym sojuszem z Rosją, czy też zbliżeniem lub normalizacją z Rosją. Możecie Państwo sięgnąć do doskonałych omówień myśli Giedroycia, doskonałego omówienia. Doktor Michał Siudak, ukrainoznawca, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego, napisał na ten temat książkę, która absolutnie odczarowuje ten mit, który został zwulgaryzowany przez byłego prezydenta Rzeczypospolitej, III Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego, który powiedział kiedyś, to jest cytat, nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy i że Polska ma być adwokatem Ukrainy w Europie, czyli w Unii Europejskiej. I to niestety ten zwulgaryzowana doktryna Kwaśniewskiego, no właśnie idea Giedroycia została zwulgaryzowana w doktrynie Kwaśniewskiego, stała się taką pochodnią, absolutnie fałszywą pochodnią. Dlatego ja twardo stoję na tym stanowisku i tutaj ja naprawdę nie muszę zmieniać poglądów swoich geopolitycznych i mówię wyraźnie, że dla Polski dzisiaj łudzenie się mitem Międzymorza, tym jakąś mityczną wspólnotą krajów między zlewiskiem Adriatyku, Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego jest mitem. Kto dzisiaj z Państwa tutaj na sali siedzących uczy się języka bułgarskiego, rumuńskiego, słoweńskiego, litewskiego? Kto z Państwa słucha na co dzień muzyki estońskiej, zachwyca się literaturą rumuńską, prawda, czy słowacką, czy potrafiłby wymienić wybitnego malarza słowackiego albo wybitnego rzeźbiarza chorwackiego? No bądźmy poważni, budowanie wspólnoty tych krajów, kilkudziesięciu, powiedzmy około 20 krajów w oparciu o rusofobię czy o germanofobię, to zdecydowanie za mało, aby stworzyć jednolity blok geopolityczny w znaczeniu także militarnym. Zobaczcie Państwo, Polsce przez ostatnich 30 kilka lat nie udało się stworzyć z Grupy Wyszehradzkiej, to zaledwie można powiedzieć format czterech państw. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry. Nie udało się stworzyć istotnego, wspólnego, wyszehradzkiego głosu w Unii Europejskiej. Co więcej, rok 2014, referendum na Krymie, aneksja, pojawienie się zielonych ludzików wcześniej, później aneksja Krymu przez Rosję pokazała głęboki rozdźwięk. Doszło do tego, że rok później, w 2015 roku, został stworzony Trójkąt Sławkowski. Bez udziału Polski, ale za to z udziałem Austrii. Dzisiaj mówi się o tym, aby do Grupy Wyszehradzkiej dodać Ukrainę, dodać Włochy, inne państwa. Ten format jest po prostu martwy, dlatego że Polska jest postrzegana jako kraj niepoważny. Kraj, który w 2010 roku nie był w stanie wysłać zgodnie ze standardami natowskimi czterech samolotów na lotnisko w Smoleńsku, tylko wszystkie najważniejsze osoby w państwie, 96 VIP-ów wsadzić do jednego samolotu przestarzałego, niespełniającego żadnych realnych norm. Jak to się dzieje, że mamy gigantyczne afery w służbach specjalnych? Do dzisiaj nierozwiązana afera FOS, afera Orlenu. Mamy gigantyczne afery związane z krzywdzeniem dzieci z udziałem ludzi ze służb specjalnych. Mamy nierozwiązaną po dziś dzień, niewyjaśnioną, nieosądzoną sprawę tajnego więzienia CIA w Starych Kiejkutach i tak dalej, i tak dalej. Kraje regionu bardzo uważnie na to patrzą i i mają Polskę za kraj niepoważny, za kraj, który jest nie, którego elity są niezrównoważone, które wymachują szabelką, no bo jeżeli druga osoba w państwie mówi o, cytuję, wdeptywaniu Putina w ziemię, po czym rezygnuje z uprawiania polityki, jeżeli w kraju, który ma być 20. gospodarką świata, żonie premiera kradnie się Lexusa w biały dzień i ten Lexus się 30 kilometrów dalej znajduje, a wszystko pod nadzorem Służby Ochrony Państwa, jeżeli do mieszkania matki urzędującej głowy państwa, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, włamuje się straż pożarna, no to szanowni państwo, to nie łudźmy się, że nie ma czegoś takiego jak Grupa Wyszehradzka, że inicjatywa Trójmorza miała tylko i wyłącznie na cele zastopowanie nowego jedwabnego szlaku, a Intermarium no jest jedną wielką fantasmagorią. Ja wiem, że są takie głosy publiczne, także na YouTubie, które mówią o tym, że Polska teraz powinna postawić na sojusz ze Szwecją, z Ukrainą i z Turcją. Ale hola, hola, przecież Szwecja i Turcja są w NATO. No to jeżeli w NATO są 32 państwa, a ktoś mówi, że postawmy na dwa z nich, no to coś tu się nie zgadza, to ta arytmetyka się nie zgadza. Teraz Ukraina ewidentnie od roku 2023 już się nie kryje. Na forum ONZ to, co mówił Zełenski, oskarżając Polskę o współdziałanie z Putinem po tym wszystkim, co otrzymał z Polski. Tu wspomniany redaktor Parafianowicz w dwóch książkach Polska na wojnie i Kłopot z Zełenskim dokładnie pokazał, co myślą elity ukraińskie o, w cudzysłowie, elitach w Polsce. Łochy, frajerzy. Tak nas postrzegają. Niestety nas wszystkich jako mieszkańców, obywateli Polski przez pryzmat naszych niestety fatalnych rządzących. No, prezydent Andrzej Duda pokazał, że jest najgorszym prezydentem w historii Polski, że był najgorszym prezydentem w historii Polski. Otworzono drzwi na przestrzał dla wielu milionów ludzi ze wschodu, nie tylko Ukraińców, także Gruzinów, Białorusinów, Rosjan. Nikt tego nie kontrolował w sensie kontrwywiadowczym, nikt tego nie kontrolował w sensie kontrterrorystycznym. To są gigantyczne problemy, które będziemy dopiero mieli. Dlatego, i tu już klamrę spinam, powiedział redaktor Szlachtowicz o wywiadzie, który wysłuchał dzisiaj, a ja przedwczoraj wysłuchałem wywiadu, który no tak po części wywołał u mnie uśmiech najpierw na twarzy, a później taki głęboki smutek, uświadomiłem, ja to wiem oczywiście, ale uświadomiłem sobie, w jak głębokiej czarnej dziurze dzisiaj się znajdujemy. Jest taki kanał na YouTubie, kanał otwarty, redaktora Igora Jankę, bardzo mocno proukraiński, związany z taką bezwarunkowym wspieraniem Ukrainy, opluwający wszystkich, którzy myślą inaczej. No i tam było, redaktor Jankę spotkał się z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim. Możecie państwo sobie odnaleźć, to jest nagranie z 12 czerwca od minuty 15:30 sekundy. Dwie minuty, które wstrząsnęły Igorem Jankę. Mało nie dostał zawału. Słuchając o tym, co powiedział pułkownik Lewandowski. A cóż powiedział pułkownik Lewandowski? No powiedział to, co my mówimy od wielu lat.
Od samego początku.
Od samego początku, że ukraińskie służby są bardzo aktywne, że ukraińskie służby werbują Polaków jeżdżących na Ukrainę i nie tylko, a że Kryło Budanow może w ciągu najbliższych na przykład 5 lat wykorzystać aktywa operacyjne ukraińskich służb specjalnych przeciwko państwu polskiemu. Powiedział dokładnie to, o czym my mówimy od samego początku. Pan redaktor Jankę, nie wiem, czy udawał naiwność, czy udawał ignorancję, ale dopytywał, no ale jak to? Przecież jesteśmy tutaj przyjaciółmi. Przyjaciele się nie szpiegują, no nie? Nie, wcale. Nie szpiegują się. Nie prowadzą takiej. Ale jakimi jesteśmy sojusznikami? Nie ma sojuszu polsko-ukraińskiego. Jest umowa nielegalna z 2 grudnia 2016 roku, która nigdy nie przeszła ratyfikacji w polskim parlamencie. Jest umowa z lipca 2024 roku, która nigdy nie przeszła ratyfikacji w polskim parlamencie. Podpisana przez, no właśnie, kogo? Premiera Donalda Tuska i, no przecież nie prezydenta Ukrainy, ale Wołodymyra Zełenskiego, bo jego kadencja prezydencka zgodnie z konstytucją Ukrainy wygasła 20 maja 2024 roku. Szanowni państwo, i to już naprawdę ostatni akcent. Uważam, że Polska jest jednym z największych, jeśli nie największym, przegranym wojny na Ukrainie. Uważam, że będziemy mieli gigantyczne problemy związane z ukraińskim terroryzmem. Nie wykluczam dezintegracji państwa ukraińskiego, ale także nie wykluczam zmiany sojuszy na wschodzie i obrócenia się części Ukraińców przeciwko państwu polskiemu. Nie wykluczam gorącego konfliktu polsko-ukraińskiego i ta hipoteza, którą postawiłem w ubiegłym roku, że 15 sierpnia 2025 roku doszło do porozumienia w Anchorage na Alasce między prezydentem Stanów Zjednoczonych a prezydentem Rosji, tę hipotezę cały czas podtrzymuję.
Ja pamiętam, kiedy jakieś 2 lata temu jednym z wywiadów pan powiedział o tym, że przewiduje taki wypadek rzeczy. Tak pomyślałem, nie za daleko idzie, to teraz państwo zobaczy, co się dzieje. Jest już, ja widzę, że to się już zmieniło, tylko jeszcze nie weszło może w taką konkretną fazę. Proszę państwa, poproszę o brawa, bo pierwsza część naszego spotkania dla pana doktora Leszka Sykulskiego. Pan doktor jest samograjem, jeśli chodzi o robienie wywiadów, a przy takiej okazji to trochę mi przeszkadza, bo miałem tyle pytań a propos tej książki, ale myślę, że państwo mnie wręczą, więc wchodzimy teraz w tą drugą fazę spotkania. Zapraszam do pytania dla pana doktora, mamy kolejne 45 minut, więc jeśli państwo macie jakieś pytania, to zapraszam serdecznie. Śmiało. Bardzo proszę. Tak, pan. Tak, pan.
Miało miejsce zgromadzenie parlamentarne różnych partii politycznych, w którym dokonywano pewnego rodzaju ewaluacji relacji polsko-niemieckich. No i na tym wydarzeniu, no tak upraszczając, no bardzo słodzono Polsce, mówiono o tym, że współpraca gospodarcza rozwija się dobrze, że nie jest Polska już takim junior partnerem, jeżeli chodzi o relacje z Niemcami, że w związku z tym powinno się zacieśniać współpracę wojskową. No i czytałem relacje z tego wydarzenia i zastanawiałem się, czy nie tłumacząc tych sytuacji z języka dyplomatycznego na język naturalny, nie należy wyciągać przeciwnych wniosków, to znaczy, że to jest pewnego rodzaju zapowiedź być może bardziej agresywnej polityki Niemiec w stosunku do Polski, skoro skończył się czas, że Polacy jako junior partner zasługują na pewnego rodzaju handicap. To chciałbym pana poprosić, żebyśmy ustosunkowali się, może jakiś komentarz do tych faktów wydarzeń. I drugie pytanie trochę na zasadzie change my mind, bo ja nie do końca jestem przekonany, że BRICS czy Szanghajska Organizacja Współpracy to są formaty, które mają jakąś sprawczość na arenie międzynarodowej i że faktycznie, że tak wnioskując z kontekstu pana wypowiedzi, że powinniśmy się orientować na współpracę w takich formatach. Dziękuję.
Bardzo proszę, panie doktorze.
Odpowiedź na pierwsze pytanie. Tak, bardzo uważnie śledzę to, co się dzieje w niemieckich mediach, to, co się dzieje w Bundestagu, to, co się dzieje, jeżeli chodzi o debatę w niemieckich think tankach, bo to jest niezwykle istotne i to często idzie w poprzek oficjalnym deklaracjom. Natomiast nie mam co do tego żadnych złudzeń, że polityka niemiecka w długofalowej, powiedziałbym, perspektywie jest polityką rewizjonistyczną. Polityką rewizjonistyczną. Niemcy skutecznie kamuflują swoje cele, dokonując rewizji polityki historycznej, czyli próbując przerzucić współodpowiedzialność za ludobójstwo w okresie II wojny światowej na takie narody jak Polska. Stąd bardzo rozwinięty aparat niemieckich ośrodków eksperckich. Myślę, że można sobie zrobić takie bardzo ciekawe ćwiczenie intelektualne. Każdy, kto z państwa ma dostęp do internetu, może sobie nawet w tej chwili wejść na stronę ambasady Niemiec w Warszawie i na stronę ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie i spróbować wyszukać informacji na temat instytucji afiliowanych przy ambasadzie polskiej i przy ambasadzie niemieckiej. Zobaczcie państwo na rozdźwięk, na tak ogromną dysproporcję sił. Niemcy, przy niemieckiej ambasadzie jest afiliowanych około 100 organizacji, nie tylko fundacji politycznych, ale izb handlowych i tak dalej. Zbudowane soft power, czyli jest budowana ta miękka siła całych programów stypendialnych, całych programów związanych z grantami, czyli zbudowaniem tej miękkiej siły. No i nie ma się co dziwić, że są tacy ludzie jak pan Rossoliński Libe i są takie publikacje jak te, które oskarżają polskich burmistrzów o sprzyjanie Holokaustowi. To wszystko współgra z polityką niemiecką. Patrząc na ostatni udział polityków AfD, czyli Alternatywy dla Niemiec w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że to, o czym pan powiedział, jest tylko i wyłącznie mydleniem oczu. To jest coś, co będzie odczytywane oczywiście w Instytucie Zachodnim, pewnie w Ośrodku Studiów Wschodnich, który ma swój pion niemiecki, nie tak daleko od nas na Koszykowej ma swoją siedzibę Ośrodek Studiów Wschodnich. Krótko mówiąc, też wiem, jako były analityk, który pracował w Kancelarii Prezydenta, wiem, że decydenci państwa polskiego oczekują od ośrodków rządowych analiz, które potwierdzają ich pojęcie o rzeczywistości, ich poglądy na temat otaczającej rzeczywistości. I to jest potężny problem, bo to jest taki zaklęty krąg. I niewątpliwie analitycy czy z Instytutu Zachodniego, czy z OSW, czy z Pismu wezmą pod uwagę tę debatę w Bundestagu i przedstawią, tak, są stosunki polsko-niemieckie są doskonałe, 1/3 polskiego obrotu handlowego zagranicznego to oczywiście obrót z Niemcami, nie wchodzimy w szczegóły, jak wygląda struktura tego, prawda, tego handlu, ale jest 1/3, jesteśmy doskonałymi partnerami, Niemcy nie kwestionują polskich granic, to, że czasami tam w frakcji parlamentarnej w Bundestagu mówi się o prawda, Niemczech Środkowych, to nie wchodźmy w to wszystko, bo przecież są jeszcze Niemcy Wschodnie, tak? A jeżeli dzisiejsze Niemcy Wschodnie są Niemcami środkowymi dla współczesnych niektórych parlamentarzystów niemieckich, no to gdzie są te Niemcy Wschodnie? No to łatwo odpowiedzieć. Nie mam żadnych złudzeń co do polityki niemieckiej. Myślę, że to, co się wydarzyło w ubiegłym roku, czyli reaktywacja dialogu petersburskiego, czyli formatu współpracy Niemcy-Rosja, który zaktywował Gerhard Schröder i Władimir Putin w 2001 roku oraz to, co wydarzyło się w kwietniu bieżącego roku, czyli ogłoszenie przez kanclerza Friedricha Merca partnerstwa strategicznego z Ukrainą, już pokazuje zamierzenia geopolityczne. Polska jest traktowana jako obszar zaplecze, jako hinterland, ewentualnie jako obszar Mitteleuropy, czyli Europy, czyli po prostu gospodarka pomocnicza dla Niemiec. Niemcy biorą Polskę w kleszcze geostrategiczne i geoekonomiczne, porozumiewając się z Rosją ponad naszymi głowami i porozumiewając się z Ukrainą ponad naszymi głowami. Jak temu przeciwdziałać? Spójrzmy na mapę. Szkoda, że nie mamy mapy, ale myślę, że mapa Europy, a zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej jest państwu doskonale znana. Jeżeli Niemcy i Ukraina porozumiewają się ponad głowami państwa polskiego, czyli biorą Polskę w kleszcze, trzeba spojrzeć, w jaki sposób słabszego z tych partnerów też wziąć w kleszcze, oczywiście w cudzysłowie. Wystarczy spojrzeć, z kim można tutaj rozmawiać. Powiedział pan o BRICS i o Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Ja często jestem nierozumiany, mówiąc o tym, że chciałbym, aby Polska złożyła akces przede wszystkim do grupy BRICS+. Jest to traktowane jako alternatywa dla tego, co jest obecnie. To znaczy, że Sykulski chciałby sojuszu z Rosją i albo z Chinami, albo najlepiej jest z jednym i z drugim. No, tak to nie wygląda i dlatego cieszę się, że to pytanie padło. Dziękuję za nie. Będę mógł teraz doprecyzować. Cała istota strategii wielowektorowej zakłada pewien, powiedziałbym przynajmniej średni poziom kultury strategicznej elit decyzyjnych państwa polskiego, czy jakiegokolwiek państwa średniego, które będą w stanie balansować pozycję geopolityczną Polski. Czyli ja nie mówię, teraz wychodzimy z NATO, z Unii Europejskiej i robimy sobie sojusz z Chinami, z Iranem czy z Rosją, bo to jest absurd i nigdy niczego takiego nie mówiłem. W ogóle ja na temat sojuszu z Rosją nigdy niczego nie mówiłem, co mi jest zupełnie bezpodstawnie zarzucane. Ja mówię strategia wielowektorowa, a zatem budujmy przeciwwagę. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Polska, oprócz tego, że jest członkiem OBWE, OECD, ONZ-u, NATO, Unii Europejskiej, była jeszcze członkiem grupy BRICS+. Nie ma w traktacie północnoatlantyckim żadnego zapisu, który Polsce by zabraniał przynależności do grupy BRICS+. Nie widzę absolutnie niczego zdrożnego w tym, aby Polska była częścią nowego jedwabnego szlaku, aby do Polski przybywały chińskie kontenerowce do portu w Gdańsku, nowym, no właśnie, arktycznym szlakiem, północną drogą morską. Nie widzę nic absolutnie zdrożnego w tym, aby pod Łodzią wybudować gigantyczny hub dla produktów nie tylko chińskich, ale także europejskich, polskich, które będą dalej szły i na wschód, i na zachód, aby Polska budowała nowy bursztynowy szlak. Chodzi o granie na wielu fortepianach, czyli na to, co robi na przykład prezydent Erdoğan, jeżeli chodzi o Turcję. Nie wnikam w sprawy wewnętrzne w tym momencie. To nie jest dla mnie jakaś matryca, to nie jest wzór Sèvres dla mnie. Natomiast uważam, że polityka zagraniczna, którą robi, czyli równoważenie wpływów zachodnich wpływami wschodnimi czy kontaktami wschodnimi, lewaruje pozycję Turcji. Turcja dzisiaj jest niewątpliwie pretendentem do tego, aby odgrywać rolę mocarstwa lokalnego.
Bardzo proszę tutaj, proszę bardzo.
Pani w czerwonym. I w czarnym. Ojej.
Na razie dostali wielu dziecięć. Pomodło w relacjach polsko-rosyjskich. Po pomocy pomogła obecność Grzegorza Brauna na przyjęciu do kardynałów w ambasadzie rosyjskiej na terenie Polski. W jakim sposób?
O ile mi wiadomo, a wiadomo, ponieważ ja również byłem na tym przyjęciu, nie było tam pana posła Grzegorza Brauna, był pan Piotr Heszen, szef biura poselskiego. Byłem na tym przyjęciu, nie wstydzę się tego, jak najbardziej, mówię to publicznie. Rozmawiałem z panem ambasadorem, desygnowanym ambasadorem Rosji w Polsce, panem Georgijem Michno. Złożyłem wniosek, ustny jak na razie, na pisemny przyjdzie czas, z prośbą o wywiad z nowym ambasadorem. Często jestem pytany, czy nie żałuję swojego wywiadu z panem ambasadorem Siergiejem Andrzejewem z kwietnia 2022 roku. Publicznie oświadczam, że nie tylko nie żałuję, ale zamierzam kontynuować te wywiady z ambasadorami Rosji. Uważam, że w tamtym czasie, w kwietniu 2022 roku, elementarna odwaga cywilna i pojawienie się w ambasadzie rosyjskiej, przeprowadzenie wywiadu, ale mało kto wie o tym, że złożyłem również wywiad, wniosek o wywiad, prośbę o wywiad z byłym ambasadorem Ukrainy Andrijem Deszczycą. Równolegle poszły dwa zaproszenia, jedno do ambasady rosyjskiej, drugie do ambasady Ukrainy. Ambasada Ukrainy odmówiła mi udzielenia, przeprowadzenia tego wywiadu, ambasada rosyjska się zgodziła. Uważam, że zasygnalizowanie, że nie wszyscy w Polsce zwariowali, że nie wszyscy są chorzy na rasizm, na rusofobię, że chcemy, nie chcemy wojny, że chcemy normalnych relacji gospodarczych, nie chcemy sojuszu z Rosją. Po co nam sojusz z Rosją? Nie ma takiej potrzeby. Mówię to też wprost i myślę, że część środowisk prorosyjskich się nam nie obrazi, ale uważam, że nie ma żadnej potrzeby sojuszu polsko-rosyjskiego. Uważam, że za to, że są potrzebne relacje dobrosąsiedzkie, tym bardziej, że ani Polska, ani Rosja nie mają wobec siebie żadnych roszczeń terytorialnych, nie ma problemów wewnętrznych, ani z mniejszością rosyjską, polską i tak dalej. Dlatego uważam, że coraz większa liczba Polaków, którzy pojawiają się w kontaktach z Rosją, chcą tych relacji, czy pojawiają się w ambasadzie z okazji Dnia Rosji, na przykład 11 czerwca, to jest dobry sygnał. Jeżeli chodzi o pojawienie się pana Piotra Heszena, szefa biura poselskiego Konfederacji Korony Polskiej w Sejmie, uważam, że był to bardzo dobry ruch, taki sygnał polityczny pokazujący, że Polska, no w myśl właśnie, w myśl realizmu, jeżeli mamy gigantyczny problem z szowinizmem ukraińskim, w naturalny sposób powinniśmy jak najszybciej normalizować relacje z Rosją. Pani chciała jeszcze dopytać.
Pana obecność i szefa Grzegorza Brauna pomogła w relacjach polsko-rosyjskich. W stanie 1.10. Jakie to ma znaczenie? Jaki ciężar gatunkowy ma to?
Jestem realistą, nie przeceniam swojego znaczenia, ani nie będę odpowiadał za pana z Konfederacji Korony Polskiej. Ja jestem osobą w tym momencie bezpartyjną. I powiem tak, myślę, że nie da się w sposób wymierny tego określić, bo możemy się tutaj przerzucać, czy to była taka wartość, czy inna. Myślę, że to jest wartość bezcenna. To znaczy nawet taki gest ambasady, że były grane dwa hymny, a nie jeden, jak to było w przeszłości, czyli był grany hymn Federacji Rosyjskiej, ale także hymn Rzeczypospolitej Polskiej, mimo że nie było żadnego przedstawiciela oficjalnych władz i instytucji. I był to gest w stronę Polaków, którzy byli tam obecni. To daje jakąś jaskółkę nadziei. Natomiast podkreślam, o czym mówiłem jako pierwsza osoba w mediach, że wielkim testem będzie to, czy pan prezydent Karol Nawrocki przyjmie oryginały listów uwierzytelniających od ambasadora Georgija Michno. I ja zadałem to pytanie panu ambasadorowi. Tu się mogę z państwem po raz pierwszy publicznie tym podzielić, bo jakoś nie było okazji, ale mogę powiedzieć, że oprócz tego, iż wystąpiłem z takim wnioskiem o wywiad z nowym ambasadorem Rosji, zapytałem, jak ma się kwestia, no właśnie, złożenia oryginałów listów uwierzytelniających, bo do tej pory pan ambasador Michno złożył kopię na ręce szefowej protokołu dyplomatycznego przy Alei Szucha w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. To jest taka, można powiedzieć, techniczna część, następnie muszą być przedłożone oryginały na ręce głowy państwa. I tu otrzymałem informację, że pan ambasador Michno chciałby to zrobić tak szybko, jak to jest możliwe, a do czasu, podkreślam, do czasu złożenia tych listów uwierzytelniających nie udziela żadnych wywiadów, bo byłoby to sprzeczne z protokołem dyplomatycznym. I uważam, osobiście uważam, że nie tylko odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu byłoby silnym symbolem, powiedziałbym, podmiotowości państwa polskiego, naszej asertywności geopolitycznej, ale także zorganizowanie uroczystości, czy to w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu, czy w Belwederze, przyjęcie uroczyste, zgodnie z protokołem dyplomatycznym, oryginałów listów uwierzytelniających od desygnowanego ambasadora Federacji Rosyjskiej, wspólna fotografia, uściśnięcie dłoni, zaproszenie na kawę, herbatę i porozmawianie o perspektywach, możliwości normalizacji relacji z Rosją. Ja osobiście uważam, że nie można dzisiaj mówić, nigdy nie wolno mówić nigdy. Jeżeli ktoś mówi, że nie jest możliwe spotkanie Nawrocki-Putin, no to tutaj jakby odrzuca jedną z kluczowych opcji zabezpieczenia państwa polskiego na wschodzie. Bo my możemy się oczywiście łudzić tym, że Polska będzie miała w perspektywie powiedzmy 29 roku optymistycznie, pesymistycznie pewnie później, 500 000 armię, nie wnikam w jej jakość, ale wiemy doskonale, jaką armię Polska miała w roku 1939 i wiemy, że ani 500 000 armia, ani 800 000 żołnierzy, ani nawet 1 000 000 ludzi pod bronią nie gwarantuje nam bezpieczeństwa. Mądra, wielowektorowa polityka i doktryna zero wrogów wśród sąsiadów, o czym mówię od lat, jest, tym bardziej, że została wydana wielka, gruba księga tematów trudnych w relacjach polsko-rosyjskich. Wydana została przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, mieszczący się niedaleko zresztą na ulicy Wareckiej, tutaj w Warszawie, to ta odnoga od Nowego Światu, i tam między innymi znana postać, dr Sławomir Dębski, były szef PiS-u, też poświęcił część. Książka, jeden z rozdziałów jest jego autorstwa. Przecież ona została wydana, ta księga, pod redakcją w 2010 roku, pod redakcją byłego ministra Adama Daniela Rotferda, profesora i profesora Anatolija Torkunowa. Warto do tego wrócić, warto wrócić do tej księgi. Nie ukrywam, że jeżeli będzie mi dane zrobić drugi wywiad z następcą, znaczy drugi wywiad z ambasadorem Rosji, w tym przypadku właśnie z panem Georgijem Michno, zapytam o te trudne karty relacji polsko-rosyjskich właśnie na podstawie między innymi tej publikacji Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Przyjrzyjmy się naprawdę, co nas dzieli z Rosjanami, jakie są te trudne karty, te trudne tematy, które nie zostały rozwiązane, i czy naprawdę jesteśmy skazani na wojnę, jak próbuję argumentować w sposób nieco bardziej zawoalowany, ale jednak dosyć krystalicznie jasny dr Jacek Bartosiak, który twierdzi, opiera się na determinizmie geograficznym, historycznym, że Polska jest skazana na wojnę z Rosją. Ja wcale tak nie uważam. Uważam wręcz odwrotnie, że te wszystkie opinie na temat szturmowania Kaliningradu, blokady obwodu kaliningradzkiego, jakichś mitycznych sojuszy z Ukrainą, wchodzenia tutaj w kooperację, to wszystko legło w gruzach. Ukraińcy naprawdę nie zaakceptują żadnego polskiego przywództwa w żadnym Międzymorzu. Nie akceptuje tego też Słowacja, Czechy, Węgry. One nie chcą tworzyć z Polską jakiegoś takiego twardego rdzenia Europy Środkowej, która byłaby donośnym głosem w Unii Europejskiej. No bo gdyby tak było, to mówilibyśmy jednym głosem. A przecież Węgrzy, nie tylko Viktora Orbana, obecnego premiera również, mówią zupełnie przeciwne rzeczy w polityce zagranicznej, niż robi to Warszawa. Zatem tutaj trzeba rozmawiać z Rosją.
Tak, proszę bardzo.
Pierwsze, cel taki realny i prawdziwy, jak pan myśli, wizyty prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Nie mówię o godzinach, w tym momencie, bo to jest pierwsza rzecz. Druga, wypowiedź tego pana chyba Wójcika, jak dobrze pamiętam.
Wójcickiego
właśnie, porównującego właśnie żołnierzy AK z żołnierzami, jak to nazwał, UPA. I trzecie pytanie, które mi się dostało w tym momencie. Chodzi o właśnie ten order. Wcześniej zostały nadane dwa ordery i ja już 16 lat od nadania jednego orderu, 20 od drugiego. Dlaczego mi tych orderów nie zabrał?
No to zacznijmy od początku. Dlaczego wizyta w Stanach Zjednoczonych? Oprócz tego, że 14 czerwca prezydent Trump kończy 80 lat i będzie gala UFC i oczywiście jest to wydarzenie sportowe, ale nie dla wydarzenia sportowego i nie po to, żeby prezent dla 47. prezydenta USA zawieść poleciał tam prezydent Nawrocki. Uważam, że poleciał tam, aby wysłuchać, aby może inaczej, aby wziąć udział w konsultacjach. Aby wziąć udział w konsultacjach dotyczących przyszłości NATO przed 7 lipca. Co się odbędzie 7 lipca? Oczywiście szczyt NATO w Turcji. Szczyt NATO w Turcji to jest przygotowywanie tak zwanej wschodniej flanki NATO do koncepcji NATO 3.0. Pan prezydent Nawrocki będzie uprzedzony, jest uprzedzany w Waszyngtonie o tym, że Amerykanie rolują swoją obecność z Europy, że Polska musi postawić na większą autonomię strategiczną, że Polska wreszcie powinna normalizować relacje z Białorusią. To jest moja hipoteza. To jest to, co usłyszy pan prezydent Nawrocki w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że usłyszy także, że odebranie orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego to jest zdaniem strony amerykańskiej błąd. Myślę, że takie padną tam, mimo tego, że Zełenski wcale nie cieszy się sympatią tutaj strony amerykańskiej. Krótko mówiąc, jest od pewnego czasu wyraźny nacisk na normalizację relacji polsko-białoruskich, co idzie absolutnie w poprzek wszystkim interesom wszystkich kręgów lobbingowych, które do tej pory brały udział w kształtowaniu polskiej polityki wschodniej. To jest wstrząs. Tym bardziej, że wiemy, iż w służbach mundurowych w Polsce, zwłaszcza na, powiedziałbym, szczeblu średnich rangą oficerów, narasta frustracja, narasta no, spora frustracja i zdenerwowanie w związku z tą sytuacją, która się obecnie dzieje w Polsce. Przecież wszyscy gołym okiem widzą, jak wygląda kwestia wzrastającej przestępczości zorganizowanej. Co zrobiono w latach 22-23, otwierając drzwi na przestrzał? Jest gigantyczne zagrożenie wywiadowcze, gigantyczne. Niemiecka gazeta Berliner Zeitung 12 czerwca napisała o czymś więcej niż wariancie jugosłowiańskim w Europie w ciągu dającej się przewidzieć przyszłości, kilkunastu miesiącach, a zatem gigantyczny przemyt broni, mafia posługująca się metodami wschodnimi, o których dawno już zapomniano, tak zwana mafia pruszkowska, gang wołomiński, to są harcerze w porównaniu z mafią ukraińską czy gangami gruzińskimi. I tu trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Drugi wątek poruszony przez pana to był pan Wójcicki, Kazimierz Wójcicki, pan doktor Kazimierz Wójcicki, wykładowca Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie
Warszawskim. A wcześniej pan Szeptycki, wiceminister, tak, w polskim rządzie.
Ale zatrzymajmy się przy panu Wójcickim, zatrzymajmy się przy miejscu, gdzie wykłada. Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, którego dyrektorem jest pan Jan Malicki, pan magister Jan Malicki, często tytułowany w mediach profesorem. Przypomniała sobie opinia publiczna i dziennikarze o tym dżentelmenie, kiedy całkiem niedawno jeszcze, bodaj to było w zeszłym roku, albo dwa lata temu, okazało się, że ma rozbitą głowę. Przechodził przez jeden z parków w Warszawie i przyjechało pogotowie, miał rozbitą głowę. No i oczywiście, kto jest winny? Rosja i Białoruś. Na pewno KGB. Na pewno KGB planowało atak na dyrektora Studium Europy Wschodniej, nazywanego kiedyś, dawno, dawno temu, kuźnią zarządu wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Warto się przyjrzeć tej instytucji, skąd ma pieniądze, jak jest finansowana, kto był absolwentem i tak dalej. No, między innymi wykładowcami są ludzie tacy jak pan Kazimierz Wójcicki. Ale wróćmy na chwilę do pana Malickiego. Gościł z zawiniętą tak teatralnie bandażem głową w licznych mediach, w TVN-ie był, no i mówił, jakie to złe KGB na niego czyha. Natomiast policja, i tutaj chwała policjantom uczciwym, która wykonała swoją robotę dobrze, prześledziła nagrania z monitoringu, przesłuchała świadków, okazało się, że nie było żadnych agentów białoruskich, nie było żadnych oficerów KGB, którzy z ukrycia napadli i przewrócili pana Malickiego, tylko była zakrapiana impreza i były śliskie schody i w tym wieku no, różne rzeczy się zdarzają, można, prawda, poczuć stan nieważkości i spotkać się nagle z ziemią i to nie jest przyjemne, oczywiście, że nie współczujemy takich zdarzeń, no ale oskarżanie i robienie incydentu dyplomatycznego z imprezy zakrapianej, prawda, no to jest jednak mocne przegięcie. Takich przegięć było znacznie więcej. Jest to skandaliczna sytuacja, to co robi pan Kazimierz Wójcicki, stypendysta niemiecki, stypendysta, prawda, członek grupy Kopernika, człowiek, który no, wypowiadał się także bardzo krytycznie, delikatnie nazywając to na temat mojej osoby skromnej. Wypowiadał się wiele lat temu bardzo krytycznie na temat tego, że ja chcę w ogóle rozmawiać z Rosją, że chcę jakichkolwiek normalizacji relacji. No bo po co? Tak? Hajda na Moskwę. Legion Polski na Moskwę. Tak jak mówił to pan Adam Słomka, prawda? Legion Polski już nie wiem, czy jest w Moskwie, czy dochodzi do Moskwy. W każdym razie, no... Tylko, że to jest człowiek niebezpieczny. W odróżnieniu od pana Słomki, który jest człowiekiem no, wymagającym specjalistycznej opieki lekarskiej, to moim zdaniem pan Kazimierz Wójcicki jest po prostu człowiekiem niezwykle niebezpiecznym. Człowiekiem, no mówię to oczywiście z ostrożności procesowej, pewnych słów nie wypowiem, a na pewno nie przy włączonej kamerze. To jednak jest człowiekiem bardzo niebezpiecznym. Pytanie, gdzie jest Departament Kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? No ale patrząc na ostatni raport, który miałem nieprzyjemność dla Państwa omówić w podcaście geopolitycznym, no nie spodziewam się jakichś aktywnych działań ABW na kierunku niemieckim, no bo zdaniem pana pułkownika Rafała Syrysko, obecnego szefa ABW, istnieją trzy główne kierunki działalności kontrwywiadu, czyli Rosja, Białoruś, Chiny. Nie ma tam Ukrainy, nie ma tam Niemiec, nie ma tam Izraela, nie ma tam Wielkiej Brytanii i tak dalej. W związku z tym, no, brońmy się sami, tak? Chrońmy się sami. I trzecie pytanie. Dwa poprzednie. No to by...
Tak.
Był order Orła Białego nadany Wiktorowi Juszczence przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Był także nadany order Orła Białego przez prezydenta Bronisława Komorowskiego prezydentowi Petro Poroszence. Obydwaj byli prezydenci Ukrainy, honorowali tak zwanych bohaterów UPA. Wiktor Juszczenko w styczniu 2010 roku nadał tytuł bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze, a Petro Poroszenko nazwał bandy UPA bojownikami o niepodległość Ukrainy. Po dziś dzień nie zostało to nadane i odpowiedź na pańskie pytanie jest, wbrew pozorom, wydaje się niby prosta, bo można powiedzieć tak, lobby ukraińskie w Polsce, ale wcale to nie jest takie proste, dlatego że wiemy, iż afera podkarpacka to jest wierzchołek góry lodowej, wiemy, że nie tylko braciom Rysicz dawali parasol bezpieczeństwa funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, ale także Urząd Ochrony Państwa i prawdopodobnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w działaniach przestępczych. To się wszystko wymknęło spod kontroli. To miała być wielka operacja, a skończyło się wielką klapą. Te nagrania wyciekły na wschód. Nie wiemy, czy tylko Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, czy też służby rosyjskie, moim zdaniem, jestem przekonany, że na 99,9% służby rosyjskie również dysponują nagraniami z agencji towarzyskich czy z domów publicznych na Podkarpaciu i czołowych polityków, ale szanowni państwo, to jest tak jak powiedziałem wierzchołek góry lodowej. Niejaki Paweł W., no, z ostrożności procesowej tak to nazwę, Paweł W., pułkownik, wiceszef agencji wywiadu, skazany na 3,5 roku więzienia za krzywdzenie dzieci, gdzie wszyscy wiedzieli o tym w Urzędzie Ochrony Państwa, gdzie zaczynał karierę, wiedział o tym Departament Kontrwywiadu ABW, wiedziała o tym komórka odpowiedzialna za bezpieczeństwo przy ulicy Miłobędzkiej 55. No jak to się dzieje? Ano tak to się dzieje, że ręka rękę myje. Mamy gigantyczną siatkę krzywdzenia dzieci obejmującą ludzi ze służb specjalnych, ze służb mundurowych, z polityków, wielkiego biznesu. To jest gigantyczny problem. To jest gigantyczny problem. Mamy polską aferę Epsteina, a afera podkarpacka jest tylko jedną z odnóg tej afery Epsteina. Prawdziwi gracze, można powiedzieć, przestępcy po prostu, zwyczajni, zwyrodnialcy, znajdują się w służbach specjalnych, które nie przeszły nigdy żadnej weryfikacji. Brak opcji zero po dziś dzień odbija się czkawką. Dlatego Ukraińcy dzisiaj robią w Polsce co chcą. Zobaczcie Państwo, mamy te miraże odbudowy Ukrainy, że polscy przedsiębiorcy będą tam dopuszczani. No to spójrzmy na spółkę Control Proces, która spalarnię śmieci wybudowała we Lwowie. Zostawiła tam maszyny warte miliony złotych. 7 arbitraży, po dziś dzień nie może odzyskać sprzętu. Jest cała grupa trzymająca władzę wokół pana Sadowego, mera Lwowa, znanego kłamcy Wołyńskiego, neobanderowca, tak? Jeżeli tak ma wyglądać udział polskich przedsiębiorstw w odbudowie Ukrainy, no to trzymajmy się za portfel.
Proszę Państwa, ostatnie pytanie. Tam poproszę. Nie, może ktoś nowy jeszcze. Przepraszam Pana najmocniej. Tutaj, Pan Wysoki. Bardzo proszę.
Mogę? Nie, bo ja chciałem Pana Leszka się zapytać o sytuację na Bałkanach.
czy coś wywiad niemiecki z racji sytuacji w Europie coś wymyśli.
To krótkie pytanie, więc myślę, że będzie jeszcze czas na jeszcze jedno. Myślę, że Bałkany Zachodnie są oczkiem w głowie dla Ursuli von der Leyen obecnie, patrząc na te wszystkie wypowiedzi, które możemy poczytać w mediach europejskich, także w mediach niemieckich. Problem jest taki, że na Bałkanach wrze. I o tym się mało mówi w Polsce, zwłaszcza jeżeli chodzi o Bośnię i Hercegowinę, jeżeli chodzi o Republikę Serbską. Wiemy, że w każdej chwili może tam dojść do wznowienia walk. Bośnia i Hercegowina jest krajem najbardziej, może po Mołdawii, jednym z najbardziej, myślę, że nawet przed Mołdawią, najbardziej niestabilnym dzisiaj krajem w Europie. Możliwość podpalenia tego regionu jest jak najbardziej realna. Tak jak powiedziałem, te kwestie związane z Republiką Serbską, ale także relacjami samej Serbii z Czarnogórą, z Kosowem nie zostały po dziś dzień uregulowane i to jest zalążek przyszłych problemów. Jeżeli nie dojdzie w dającej się przewidzieć perspektywie do normalizacji relacji europejsko-rosyjskich, to jestem przekonany, że zapłoną Bałkany. Zapłoną Bałkany, zapłonie Mołdawia, kraje bałtyckie. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia takiego, powiedzielibyśmy, które byłoby kontynuacją rozmów na Alasce.
No dobrze, to jeszcze jedno pytanie. Tam dalszy.
Spokojnie, będzie można podejść do mnie i porozmawiać.
Jesteśmy na żywo, proszę Państwa, więc ja chcę jak gdyby zakończyć tę transmisję, a później będzie pan doktor jest do Waszej dyspozycji, więc nie ma problemu. Dobrze, ostatnie pytanie, proszę bardzo.
Ja tylko takie dwa może pytania. Jedno, no to chodzi o niezależność gospodarczą. Jak można rozwijać niezależność gospodarczą? Jak jest niezależność w innych sektorach? Jak wtedy moglibyśmy to budować? A pierwsze pytanie, no to z czego pan doktor czerpie tą siłę? I no bo znalazł, jak pan ostatnio pokazał, że był na tym portalu ukraińskim i nie wiem, bo chodzi mi o młode pokolenie, żeby też młode pokolenie wiedziało, z czego pan czerpie tą siłę tej niezależności, tego myślenia takiego niezależnego. Dziękuję bardzo.
Dobre pytanie.
Z wiary w Boga i z silnej rodziny. Z wiary w Boga i w silnej rodziny. Ale też myślę, że pewna wierność swoim poglądom i też wierność tym fundamentom, z których się wywodzę. Ja się nie wywodzę z jakichś salonów i tak dalej, wywodzę się z Częstochowskiego Rakowa, robotniczej dzielnicy i te wszystkie doświadczenia, które mnie kształtowały, ale tak jak mówię, to wierność swoim poglądom i przekonanie i też dobry background, który odebrałem, jeżeli chodzi o wykształcenie. Myślę, że to też daje duży, duży profit. Dobra znajomość historii, geografii. Tutaj na pewno to procentuje i to, że się to potwierdza. To znaczy ta ocena tej rzeczywistości w skali geopolitycznej, oczywiście w jakichś niuansach zawsze się można pomylić, ale jeżeli chodzi o główny wektor, to się na pewno potwierdza. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, myślę, że tym kapitałem czy tymi zasobami, bo często mówimy o geopolityce, o twardych zasobach naturalnych, o dostępie do wody pitnej, do surowców, do pierwiastków ziem rzadkich, do linii, do szlaków komunikacyjnych i tak dalej, to oczywiście ma znaczenie, ale uważam, że najważniejszym zasobem, który ma państwo polskie, to jest oczywiście kapitał osobowy. To jest nasz kapitał największy. To jest i tego absolutnie nie wolno zmarnować. Dlaczego ja mówiłem w roku 22, 23 i mówię po dziś dzień, to nie nasza wojna? Bo doskonale sobie zdaję sprawę, że fundamentem przetrwania Polski jest po pierwsze zachowanie aktywów biologicznych narodu polskiego, czyli nie dać się wpuścić do maszynki do mielenia mięsa, nie dać się wepchnąć pod ten rozpędzony rosyjski pociąg, nie dać z siebie zrobić Ukrainy. To jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest oczywiście suwerenność kulturowa, bo cóż z tego, że będziemy się mogli spotykać i tak dalej, ale rozpłyniemy się w jakiejś masie ponadnarodowej, która jest całkowicie oderwana od swoich korzeni, która nie mówi o rodzicach, o matce, ojcu, mamie, tacie, tylko mówi rodzic 1, rodzic 2, może rodzic C, czy rodzic 3, rodzic 4 i tak dalej, o stu kilkudziesięciu płciach. No jeżeli można było zakwestionować pojęcie prawdy w myśl filozofii postmodernizmu, to teraz następnym etapem jest zakwestionowanie płci biologicznej. A jeżeli zostanie zakwestionowana płeć biologiczna, no to właściwie z takim społeczeństwem można zrobić wszystko, z tak zatomizowanym społeczeństwem, społeczeństwem oderwanym od swoich korzeni, społeczeństwem, które można bardzo łatwo cyfrowo kontrolować. Dlatego pierwsza i najważniejsza rzecz to jest, tak jak powiedziałem, zachowanie suwerenności kulturowej i naszych aktywów biologicznych, natomiast całkowita, nie boję się tego słowa powiedzieć, kontrrewolucja kulturowa w Polskim Ministerstwie Edukacji i w Polskim Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bez tego nie będzie absolutnie nic. Proszę zobaczyć, że nauki społeczne i nauki humanistyczne zostały dzisiaj absolutnie zdominowane przez środowiska lewackie. No już tak użyję takiego kolokwialnego określenia, ale to jest dominacja marksizmu kulturowego na wszystkich najważniejszych polskich uczelniach. I tutaj z tego nie będzie, z tej mąki nie będzie chleba. Z tej mąki nie będzie chleba. Możemy się chlubić z tym, że na przykład polscy naukowcy mieli duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o grafen, technologię wytwarzania grafenu, czy perowskity, pani Olga Malinkiewicz, prawda? No i cóż z tego? Proszę zobaczyć, jak zostało to wszystko zmarnotrawione. Ileż było wielkich wynalazków w Wojskowej Akademii Technicznej, na wielu polskich politechnikach, teraz odnoszę się oczywiście do nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, to zostało zmarnowane. Tu naprawdę trzeba na to patrzeć kompleksowo. Po pierwsze, opcja zero w służbach specjalnych. Bez polskiego kontrwywiadu rozkradną wszystko. Wszystkie nowoczesne technologie będziemy absolutnie bezbronni, jeżeli chodzi o te wszystkie szkodliwe ideologie, które do nas docierają. Po drugie, tak jak powiedziałem, kontrkultura i kontrrewolucja w Ministerstwie Edukacji Narodowej i w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To, co wyprawia pani minister Nowacka, no to woła o pomstę do nieba. To, co się dzieje w Ministerstwie Nauki od czasu rządu pana Gowina, to jest również równia pochyła, jeżeli chodzi o polską naukę. I od tego bym zaczął. Ale tutaj wzywam do mobilizacji politycznej bez względu na przekonania. Uważam, że przede wszystkim tym naczelnym celem jest rozbicie duopolu, który absolutnie szkodzi Polsce, czyli kopisu, jak się teraz mówi. Wcześniej się mówiło popis, teraz kopis. Uważam, że trzeba dać szansę tym siłom politycznym, które w Polsce nie rządziły, tym siłom, które chcą zachowania suwerenności państwa polskiego, które nie chcą się pozbywania złotówki, tak dla złotówki, tak dla gotówki, tak dla polskiej suwerenności, nie dla imigrantów, nie dla przywilejów socjalnych dla Ukraińców, nie dla wspierania banderowskiej Ukrainy. Mówimy, to nie nasza wojna, stop ukrainizacji Polski. Dziękuję Państwu.
Wielkie brawa, dr Leszek Sykulski. Najnowsza książka pana doktora, Geopolityka świata wielobiegunowego. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy oglądali nas na żywo, ale przede wszystkim wam, moi drodzy państwo, że chcieliście dzisiaj nas tutaj odwiedzić w restauracji Przyjaciele w Warszawie. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają to na żywo. Dziękuję za lajkowanie, udostępnianie, komentowanie, podawanie czy na kanale pana Leszka, czy na PSTV. Zapraszam do wsparcia zrzutki, w opisie materiału jest, cały czas można wspierać, żeby powstały takie transmisje czy takie spotkania, potrzebna jest wasza pomoc. Bardzo dziękuję za uwagę, ja nazywam się Piotr Szlachtowicz, kłaniam się nisko, do zobaczenia, do widzenia.